Proszę Państwa, następny temat w naszej audycji Aktualności Dnia dotyczy dalszych losów ustawy lustracyjnej, która, przypomnijmy, obecnie nad którą prace toczą się w Senacie. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana senatora Czesława Ryszka.
Szczęść Boże, również bardzo serdecznie witam radio słuchaczy.
Panie senatorze, był pan inicjatorem wprowadzenia poprawki do ustawy lustracyjnej dotyczącej lustracji dziennikarzy.
Niezupełnie jest to zgodne z prawdą. Ja byłem inicjatorem, żeby zlustrować wszystkich dziennikarzy. Natomiast poprawka nie jest możliwa, dlatego że nie ma czegoś takiego w tej chwili jak zawód dziennikarza. Jest to takie pojęcie trochę potoczne, ponieważ nie ma ustawy o zawodzie dziennikarza takiej nowej. Jest ustawa z roku 1984, która mówi, że dziennikarzem jest tylko pracownik etatowy jakiegoś środka przekazu. Natomiast dzisiaj jest taka sytuacja, że właściwie 75%, tak się oblicza, osób współpracuje ze środkami przekazu. Czyli piszą artykuły, czy tworzą programy, czy jakieś audycje radiowe czy telewizyjne, natomiast nie są na etatach tych środków przekazu. I dlatego jest pewien problem, czy ktoś, kto wysyła artykuł do redakcji, powinien dołączyć do tego swoje świadectwo, że nie był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa i tak dalej. Dochodzimy tutaj do pewnych takich sytuacji, które mogłyby prowadzić do absurdu, bo na przykład ktoś drukuje 50 artykułów rocznie, powiedzmy w kilkunastu czasopismach czy innych środkach przekazu i musiałby załączać takie właśnie świadectwo lustracyjne. Dlatego myślę, że w tej ustawie będziemy lustrować tylko tych dziennikarzy, którzy są w środkach przekazu na pełnych etatach, czyli gdzieś około 30% dziennikarzy. I myślę, że to są ci dziennikarze, o których mówimy, że są czwartą władzą. To chyba są ci, którzy najbardziej, powiedzmy, wpływają na nasze myślenie o różnych faktach, informacjach, wydarzeniach. I stąd ta ustawa w jakiś sposób, powiedzmy, ujawni współpracę tych dziennikarzy etatowych z dawną służbą bezpieczeństwa. Natomiast dopiero przy uchwaleniu nowego prawa prasowego czy ustawy o zawodzie dziennikarza będzie możliwe wrócić do ustawy lustracyjnej i wtedy, powiedzmy, jakoś zakreślić, powiedzmy, kto uprawia zawód dziennikarza, kto nim jest i kto powinien poddać się, powiedzmy, kto powinien takie oświadczenie lustracyjne napisać. Także to jest tyle, jeśli chodzi o ten problem, powiedzmy, dziennikarzy i lustracji. Także nie wyłączamy dziennikarzy spod lustracji, chociaż była taka próba właśnie podczas obrad Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. To właśnie głosami senatorów Platformy Obywatelskiej w ogóle by wypadło lustrowanie dziennikarzy. Natomiast dzięki Prawu i Sprawiedliwości przywracamy, że jest możliwe właśnie to lustrowanie tych dziennikarzy, którzy są na pełnych etatach, pracują w środkach przekazu.
Panie senatorze, jakie jeszcze inne ważne zmiany proponuje Senat w tej ustawie?
Senat w zasadzie jakichś zasadniczych, powiedzmy, tam poprawek nie wprowadzał, natomiast w bardzo wielu kwestiach regulował czy doprecyzowywał tą ustawę. Trzeba powiedzieć, że to jest nawet trochę wstyd mówić, ale po 17 latach przeprowadzania lustracji jesteśmy jakby znowu w punkcie zerowym. I faktycznie za każda próba lustracji zawsze jakby kończyła się dramatycznie, powiedzmy, tak jak to było w roku 92, kiedy po uchwale Sejmu i po liście Macierewicza, prawda, doszło do obalania rządu olszewskiego i recydywy komuny. I w 97 roku jeszcze za czasów rządów SLD i PSL-u uchwalono ustawę lustracyjną, ale jak pamiętamy, tam chodziło tylko chodziło o problem, o kłamstwo lustracyjne, czyli ktoś, każdy, powiedzmy, z pretendujących do stanowisk w państwie, tam posłów, senatorów, ministrów i innych, składał tylko oświadczenie, czy był, czy nie był współpracownikiem SB. I ktoś, kto skłamał i któremu to kłamstwo zostało udowodnione, to tracił swój urząd. No, pamiętamy, jak to wyglądały procesy lustracyjne. Nawet w tej chwili zakończył się proces lustracyjny Józefa Oleksego i właściwie nie został kłamcą lustracyjnym, bo nie miał świadomości, kiedy podpisywał swoje oświadczenie lustracyjne. Nie miał świadomości, czy jego współpraca z wywiadem to była współpraca z SB, czy nie była. I właściwie sąd umorzył postępowanie wobec niego. Także ta zasada domniemania niewinności w ustawie z 1997 roku była, powiedzmy, doprowadzona do absurdu. Dlatego te sądy trwały nieraz po 10 lat. W październiku ubiegłego roku uchwaliliśmy już w tej kadencji ustawę, która zlikwidowała oświadczenia lustracyjne, status osoby pokrzywdzonej, sąd lustracyjny, Urząd Rzecznika Interesu Publicznego. I to wszystko miało zostać zastąpione jawnymi dla wszystkich zaświadczeniami Instytutu Pamięci Narodowej o zawartości archiwów tajnych służb PRL-u. Czyli jednym słowem Instytut Pamięci Narodowej wydałby w internecie olbrzymi katalog osób, parę milionów osób, które współpracowały i dopiero ktoś, kto znalazłby się na tej liście, miałby jakby pretensje, że nie był, miał prawo zaskarżyć, powiedzmy, ten zapis do sądu już cywilnego i w procesie cywilnym dochodzić prawdy. I tutaj na pewno ta ustawa nie była w całości słuszna, dlatego że my już wiemy, że pewne osoby jakby całkowicie oczyściły się z tego, że nie były tajnymi współpracownikami, a są na liście Macierewicza czy Wilsztajna. I stąd takie, powiedzmy, tylko ujawnienie całego zasobu dokumentów SB jest może też błędem, zwłaszcza gdyby chodziło także, powiedzmy, o te informacje, które dotyczą jakiegoś obyczajowego życia. Bo to mogły być fantazje tych SB-ków. Mogły być, powiedzmy, ich nawet jakieś prywatne tylko domniemania, że ktoś na przykład jest homoseksualistą, a to byłoby napisane, ujawnione i ktoś zostałby faktycznie oczerniony i myślę, że ta ustawa również nie była dobra, ponieważ pełnej jawności nie było w żadnej ustaw lustracyjnych, w żadnych z państw postkomunistycznych. Także nie jest prawdą, że powiedzmy Instytut Gałka ujawnił cały, powiedzmy, zasób archiwów Stasi. Tam też są zapisy, co można, co nie można. Poza tym są pewne jeszcze informacje o wadze tajemnicy państwowej, jakieś informacje poufne. Niektórzy z tych oficerów dawnej SB jeszcze są choć zweryfikowani, ale gdzieś pracują i mogą nawet pracować na takich różnych stanowiskach, które gdyby wszystko ujawnić, to mogłoby zaszkodzić interesowi państwa polskiego. Dlatego jest ta kolejna teraz nowelizacja pana prezydenta Rzeczpospolitej, której jest kilka ważnych spraw. Na przykład ważną sprawą jest to, że zostanie ujawniony w internecie katalog pracowników Służby Bezpieczeństwa. Tych właśnie tajnych współpracowników SB, którzy łamali nasze sumienia, zmuszali do podpisywania, powiedzmy, zobowiązań do współpracy z SB, którzy także bardzo często, przekraczając swoje uprawnienia, dokonywali różnych przekrętów, powiedzmy, gospodarczych i tak dalej. Także to zostanie ten katalog, powiedzmy, funkcjonariuszy SB ujawniony. Będzie również ten katalog współpracowników SB i tam może się znaleźć faktycznie sporo osób, które nie były świadomymi współpracownikami, ale znajdują się, że tak powiem, w ich teczki jako tajnych współpracowników. I oni oczywiście będą mieli możliwość dochodzenia prawdy, możliwość obrony. I właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej powstaje specjalny pion sądowy, że w procesie karnym będzie taka właśnie możliwość dochodzenia prawdy, czy dana osoba była, czy nie była. Ważne jest także pewna restrykcyjność tej ustawy, ponieważ bo w tej chwili powracamy w tej ustawie do oświadczeń lustracyjnych. Czyli będzie rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy oświadczeń lustracyjnych, które IPN będzie musiał sprawdzić. każdy napisze, czy był, czy nie był tajnym współpracownikiem. Co więcej, to oświadczenie będzie jawne, będzie w internecie jawne. Czyli jeśli był, to musi napisać, w jakiej formacji był. Do tej pory to tylko było, czy był, czy nie był, i dalej było już utajnione w oświadczeniu. Teraz będzie wszystko jawne. Tak samo ten proces lustracyjny osoby, która poczuje się skrzywdzona, czy osoby, która będzie oskarżona, że była tajnym współpracownikiem, będzie również jawny. No chyba, żeby w jakimś tam elemencie chodziło znowu o sprawy wagi państwowej, tajemnice poufne, ale zasadniczo ten proces ma być jawny. Także już nie będzie tak, że za zamkniętymi drzwiami nie wiadomo, jaki esbek się pojawia i świadczy prawdę czy nieprawdę, tylko będziemy mogli być świadkami przebiegu tego procesu i wypowiedzi. No niestety znowu funkcjonariusz, ten, który spisał, powiedzmy, te nasze donosy na nas, no on będzie jednak także tutaj świadkiem, ale już nie koronnym, już nie tym najważniejszym, jak to było dawniej, ponieważ ten świadek będzie również ujawniony na liście agentów i o nim będzie też można było przeczytać, będzie można przeczytać, no, jakie funkcje pełnił, na kogo donosił, jakimi sprawami się zajmował, także i będzie również karany, jeśli głosił nieprawdę, jeśli skłamie w jakimś procesie, czyli skłamał w swoim życiorysie i tak dalej. To są takie ważne elementy. Dalej, poza tym będzie to, że ktoś właśnie, kto skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, na 10 lat będzie pozbawiony urzędu. No tutaj to pozbawienie urzędu nie jest znowu taką sprawą prostą, bo oczywiście może się odwołać do sądu wyższej instancji, aż do sądu najwyższego, więc ten proces może trochę trwać, ale chyba już nie latami, dlatego że jest więcej instrumentów, żeby dochodzić do prawdy. Także ja myślę, że jest pewna nadzieja, że ta ustawa coś pomoże, ale trzeba wiedzieć, że dzisiaj, po tylu latach, po zniszczeniu, niektórzy mówią, że 90% zawartości archiwów, ale ja nie wierzę, żeby aż tyle. Ale po zniszczeniu w bardzo dużym procencie zasobów archiwalnych, no nie jesteśmy w stanie dać jakiegoś rozwiązania idealnego.
Panie senatorze, otóż różne są stanowiska różnych środowisk oczywiście w tej sprawie, ale również pośród senatorów są różne zdania. Wiemy, że bardzo stanowcze stanowisko w tej sprawie wyraża pan senator Piotr Andrzejewski.
No tak, tak. Pan senator Andrzejewski jest jednym z głównych jakby konsultantów tej ustawy i razem z senatorem Romaszewskim i senatorem Piesiowiczem. Oni właściwie najwięcej tutaj w czasie obrad komisji wnieśli poprawek i różnych właśnie zastrzeżeń. Senator Andrzejewski nawet się wyraził, że będzie głosował przeciwko tej ustawie, widząc, że ona spowoduje pewną niemoc w procesach lustracyjnych. Dlaczego? Dlatego, że ta ustawa nakłada na IPN ogromną pracę. Instytut Pamięci Narodowej będzie musiał zweryfikować ponad milion oświadczeń lustracyjnych, ponieważ to nie chodzi o to, że jest tyle stanowisk, tylko ten katalog tajnych współpracowników, który się okaże, ten zasób teczek, to będzie około 1,5 miliona nazwisk. I teraz może się tak złożyć, że te kilkaset tysięcy zacznie się domagać, powiedzmy, tutaj zaglądnięcia do teczek i powiedzmy dochodzenia do prawdy o sobie. I tego może, że tak powiem, IPN tego naporu nie wytrzymać. Ale ja myślę, że to nie należy się spodziewać, powiedzmy, aż takiego od razu, powiedzmy, że aż tyle osób będzie chciało do tych swoich teczek zajrzeć i dochodzić swoich spraw. A poza tym jednak większość z tego 1,5 miliona osób to są tajni współpracownicy. Ponieważ w latach 80., zwłaszcza w stanie wojennym i po stanie wojennym, Służba Bezpieczeństwa do swoich szeregów właśnie zwerbowała tysiące, czy tam setki tysięcy tajnych współpracowników. I nie ma się co łudzić, że większość z nich nie wiedziała, czy nie była świadoma tego, że donosi. Dlatego przypuszczam, że większość tych ludzi w ogóle się nie będzie starała o zajrzenie do swoich teczek, ani nie będzie dochodziła pełnej prawdy o sobie. Ale tutaj jest, gdybyśmy tej ustawy nie uchwalili, to nie możemy pójść dalej w kierunku tej tak zwanej deubekizacji, czyli dekomunizacji, bo to jest teraz najważniejsze. Chodzi o to, żeby jednak to państwo totalitarne, które było, żeby zostało w jakimś stopniu potępione. Żeby ci ludzie, którzy jakoś, nie tylko tajni współpracownicy, powiedzmy, ci, którzy zostali zwerbowani, ale przede wszystkim ci oprawcy, ci, którzy łamali sumienia, ci, którzy doprowadzili do tego, że PRL było państwem bezprawia, żeby ci ludzie już w procesie tej ustawy dekomunizacyjnej, żeby zostali jakoś napiętnowani. I nawet, tak jak to się mówi, żeby im zostały odebrane przywileje. Jeśli chodzi o takich pseudonaukowców, żeby im zostały odebrane tytuły naukowe, a jeśli chodzi o funkcjonariuszy, którzy powiedzmy doprowadzili w śledztwach, że bili czy skazywali ludzi na wyroki, dokonali różnych przestępstw, no żeby tym ludziom zostały odebrane wysokie emerytury, a tylko powiedzmy mogli otrzymywać jakieś tam przeciętne emerytury, żeby nie żyli teraz z tego, na co nie zasłużyli.
Pana zdanie, panie senatorze, ta ustawa jest krokiem we właściwym kierunku?
Ja myślę, że tak. To jest tak jak dokładnie, co powiedział ksiądz prymas, kiedyśmy uchwalili ustawę o ochronie życia, dopuszczając w 3 przypadkach aborcję. I ksiądz prymas Glemp powiedział, że jest to ustawa we właściwym kierunku, ponieważ jednak pokazuje wartość życia. Natomiast te 3 przypadki, kiedy jest ciąża z gwałtu, kiedy zagrożone życie matki i kiedy powiedzmy stwierdzenie jakiejś niepełnosprawności nienarodzonego dziecka, no w tych 3 przypadkach ustawa dopuszczała no niestety zabicie dziecka. Ale nie potępiono jak gdyby tej ustawy, tylko pokazano, że w tym powszechnym dostępie do aborcji, jaka była dawniej, to ta ustawa jest krokiem we właściwym kierunku, czyli ku pełnej ochronie życia. I tak samo uważam, że ta ustawa lustracyjna zbliża nas, powiedzmy, do oczyszczenia życia społecznego z tego ogromnego jakiegoś garbu, wrzodu, który do tej pory, z którym nie potrafimy sobie poradzić. I co więcej, na pewno skończy się w tym momencie ten jakiś, powiedzmy, no wręcz absurdalny, niesprawiedliwy atak na Kościół, pokazywanie, że agentami w Polsce były głównie osoby duchowne. Oczywiście, że zdarzały się osoby duchowne, które były tajnymi współpracownikami czy kontaktami operacyjnymi, natomiast w tej chwili powstał taki obraz, z którego wynika, że główna agentura w PRL-u to była agentura w polskim Kościele. Dlatego jest to, powiedzmy, w tej chwili, przy tej ustawie jest to już, powiedzmy, niemożliwe, bo jak się ukazuje katalog SBK-u, jak się ukazuje katalog tajnych współpracowników, to już widzimy tam tylko jakieś pojedyncze, odległych miejscach nazwiska, powiedzmy, duchownych. Natomiast gro to są oczywiście właśnie ludzie różnych dziedzin, a głównie właśnie pracownicy mediów, czyli powiedzmy, Dlatego, poza tym jeszcze jest jedna ważna sprawa. Ja myślę, że prowadzenie, powiedzmy, lustracji w Polsce, jakiekolwiek prowadzenie, żeby ten proces postępował, to może właśnie prowadzić do jakiegoś takiego oczyszczenia tej atmosfery społecznej w ten sposób, że z jednej strony poznajemy niegodziwość systemu, niegodziwość tych ludzi, ale z drugiej strony dajemy jakąś możliwość naprawienia krzywd, bo sąsiad dowiaduje się o tym, że sąsiad na niego donosił i równocześnie oni teraz mają taką szansę, że ten, który donosił, ma szansę przeprosić, zadośćuczynić, a ten, który był właśnie, stał się ofiarą, no ma szansę to przyjąć. To jest coś niebywałego, jakaś ta szansa ekspiacji dla Polaków, którą tworzy ta ustawa, to jest, jakoś, brak mi słów, ale to, co tylko mówimy tak delikatnie, oczyszczenie atmosfery społecznej, ale tu trzeba coś powiedzieć więcej, że to jest jakby rozpoczęcie dla tych ludzi nowego życia, w prawdzie, w miłości. To jest jakieś, no, możliwość odkupienia zła, które ktoś wyrządził. Jakaś chęć, jeśli oczywiście w nim będzie, odrodzenia się. To jest, można z odwagą rozpocząć jakoś nowe życie. Także tutaj jakoś nie pokazujemy tego aspektu moralnego lustracji, który jest bardzo ważny. I myślę, że właśnie Kościół, księża biskupi, duchowieństwo powinni teraz, jak ta lustracja wchodzi w życie, nawet będą zmuszeni do tego, ponieważ powstanie w parafiach, wśród wiernych ogromne poruszenie, jak się okaże, że powiedzmy to nie teraz ksiądz, tylko że jakaś tam powiedzmy ważna inna osoba, autorytet moralny, ktoś z elity był powiedzmy donosicielem. I teraz trzeba będzie powiedzieć kazanie na ten temat, że nie żeby tego kogoś linczować, tylko pomóc mu wyjść z tej ogromnej sytuacji. Wiemy, że na Uniwersytecie Jagiellońskim tam kilkanaście osób, profesorów, prawda, jest no nie tyle pomówionych, tylko wskazano na nich jako na tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. I tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz pokazywali ich palcami, tylko no z jednej strony jakaś sprawiedliwość musi istnieć, czyli no trzeba pokazać powiedzmy to zło, tą współpracę ze strukturami zła, ale jeśli ktoś chce szczerze jakby odkupić to zło, które wyrządził, no to trzeba mu w tym pomóc.
Panie senatorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Również serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem senatorem Czesławem Ryszką.